w bardzo trudnych sytuacjach dawał sobie radę. Powiem tylko jedno, że wysyłali ich rąbać drzewo w mrozie 40-stopniowym. Jak było 39 stopni, minus oczywiście, to nie szli do pracy. Ale jak było 39,5, to już... Nie, jak 39,5, to nie szli, 39 już szli. Przy 40-stopniowym mrozie mieli wolne. Więc to było strasznie męczące. Wobec tego Władzio wymyślił taki dings, że jak ścieli jedno drzewo, tam robili numerek, że to ścieli, potem była kontrolka, aha, ścieli to drzewo. Przychodzili na drugi dzień i spiłowywali tylko tą płyteczkę taką, na której pisali znowu numerek, że ścieli następne drzewo. Drzew było dużo, można było oszukiwać, a oni dzięki temu przeżyli, bo inaczej by nie przetrwali. Każdy dostawał taką rację, ile wyrobił, taką dostawał rację. No i ojciec też się z dwóch powodów wykręcił z różnych rzeczy. Po pierwsze dlatego, że był mały i drobny, bardzo szczuplutki. I wobec tego jedzenia potrzebował niewiele, a poza tym był zaprawiony w głodzie. On całe życie miał niedostatek, więc po prostu wiedział, jak sobie radzić. Mówił, że jak rano dostawali pajdę czarnego, pachnącego chleba i stali w kolejce po zupę, tak zwaną pochlopkę z czegoś tam, czegokolwiek, to większość z nich zjadała ten chleb w tej kolejce, a on umiał się powstrzymać. Miał ten chleb jeszcze jak szli na wyręby, więc no, umiał sobie po prostu poradzić i z głodem, i z takim wstrzymywaniem się od różnych rzeczy. No zostawmy. Jest podpisany pakt Sikorski. Mołotow, wypuszczają polskich więźniów. No ale wypuszczają i tak jak stali, czyli w kufajce, bez butów, bo już tamte się zdarły, obdartuszów, którzy nie mają ani grosza. Wobec tego większość, i ojciec też, zatrudniała się u tamtejszych gospodarzy przy robotach różnych i tak dalej, żeby zarobić trochę grosza, żeby dalej ruszyć. Tego wojska polskiego. No więc, a żywili się w ten sposób, że dostawali talony i żywili się w tej samej stołówce, która była dla więźniów, tylko z drugiej strony murku. Jedna z takich anegdot mówi o tym, jak właśnie otwierał kucharz, a to był Chińczyk, jak ojciec mówił, Kitajec. Otwierał okno i tam dawał tej zupy ileś, ale to było mało, oni byli głodni, więc przychodzili z tą miszką, daj dbawku. A wtedy był NKWD, ciebie dbawić i zamykał okienko. No więc w każdym razie z tym wszystkim sobie jakoś tam radził, jakąś kasę tam zarobił, że mógł zacząć jechać na południe, żeby dotrzeć do tego polskiego wojska. No ale w drodze zapasy się kończyły. Jeszcze cała historia o tej drodze z kolegą jechał, tylko on doszedł. Przez tajgę. Nie ma co, są już o tym filmy, ten film Niepokonanie, czy jak to, prawda? Dokładnie, tak jak mi ojciec opowiadał, to patrzyłam i Boże, no Władzio tam idzie. No i doszli do stołecznego miasta Frunze, gdzie postanowił znowu zarobić jakieś pieniądze, coś gdzieś ubrać się, iść dalej, bo droga wyczerpywała. Wobec tego zgłosił się do fabryki Wędlin, no i z dokumentami. Więc spuścili, powiedzieli, że zaraz spiszą, niech idzie pracować. Więc on poszedł na halę, gdzie robiono te kiełbasy, bo wolno było tam jeść na tej sali. Wziął 2 kilogramy kiełbasy, poszedł do kibelka i zjadł 2 kilogramy kiełbasy. Jak wyszedł, to zawołali go i powiedzieli, że nie może tu pracować, bo to jest stołeczne miasto Frunze, a on nie ma prawa. Jak to nie ma prawa? No przecież ma dokument, jest wolnym człowiekiem. Tak, oni mu pokazali. Dokument był taki. Grażdanin Elgan Władysław i miet cześć robotacie we wsiej terytorii Sowieckiego Sojuza z isključeniem garadow pierwoj, wtoroj, trzeciej i czwartej kategorii. Czyli krótko mówiąc zostawały mu kołchozy. W żadnym mieście nie mógł się zatrzymać. No to wziął to za swoje isključenie i poszedł. Nigdy w życiu nie pracował na wsi. No, ale musiał się nauczyć. No i tam też różne były przygody, jak się migał od różnych rzeczy, jak cudem ratował życie. Wreszcie już się zadomowił w jednym kołchozie, już mu tam ten szef powiedział, co ma robić, żeby go nie skazali po raz drugi, jak ma czego pilnować i tak dalej. Na przykład zboża pilnowali, były sterty zboża i chodziło o to, że wieczorem trzeba było to zboże tak przygłaskać, zagrabić, żeby było wiadomo, czy ktoś wziął, czy nie. A tam były różne bandy, różni złodzieje i przecież nie było mowy, żeby jakiś staruszek i chłopak upilnowali takiego zboża, więc oczywiście tam ci przychodzili, brali sobie ile chcieli, a staruszek za grabiami wszystko zagrabiał, mówi tak rób. to będziesz miał dobrze i tu, i tu. No więc jakoś tam się udawało, nauczył się nawet na koniu jeździć, chociaż te chłopaki się z niego strasznie śmiały, bo tam mongolskie chłopaki to w ogóle zrośnięte z koniem, więc konali ze śmiechu, jak on na tego konia wsiadł. No ale jakoś mu się udawało. Pewnego dnia była taka sytuacja, że ten ktoś dowodził, kto dowodził tym kołchozem, powiedział, że pamiętaj, nie wchodź do takiej sali. No to co pierwsze, co zrobił w Ładzie, to oczywiście chciał wejść do tej sali. Był ciekaw. No i w piątek poszedł tam, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Otworzył drzwi, a tam było muzułmańskie nabożeństwo. Bo widział, że się zbierają wcześniej, że to, że tamto, że wam to. Było bardzo dużo było ludzi. Mężczyzn nie wiedział, co ma robić. Ale mówi, że jak spojrzeli na niego wszyscy i w tych oczach nie było sympatii dla niego, zorientował się, że jest coś i wycofał się. Idzie do tego komisarza, co mam robić? Wiej, bo jak oni wyjdą z tego nabożeństwa, to po prostu cię zabiją, bo nie wolno tam wchodzić w czas. Ja ci mówiłem, że nie wolno. No więc on w nogi. Nabożeństwo się skończyło, oni na koni za nim. Pędził przed siebie, zupełnie nie wiedząc dokąd i jak się wyratuje. I po drodze były strumienie. Więc on przez te strumienie, przez płytkie na szczęście, przeskakiwał i leciał dalej, leciał dalej, leciał dalej. W pewnym momencie obejrzał się za siebie. Oni stoją, nie lecą za nim już. Chociaż płytka woda mogli iść. Potem się dowiedział w następnym kołchozie, do którego dotarł, że jest taki obyczaj, że jak gonisz wroga i on przejdzie 7 strumieni, to znaczy 7 rzek, tak? To znaczy, że Allah go wyratował i oni wrócili. A on akurat nie wiedział, że 7, że nic, po prostu Allah go wyratował. No i w następnym kołchozie, ale wreszcie postanowił już tutaj, tam, siam, w młynie pracował, tam w tym młynie też nabierał strasznie tych kontrolerów, bo rozdawał mąkę biedakom ze wsi i musiał to jakoś ukryć. Już nie będę, to była cudowna historia, ale mu takich historii jest wiele. Wreszcie dotarł do obozu Wojska Polskiego generała Anders. I są dwie wersje. Jedna wersja mówi o tym, że była kwarantanna i kazali mu przyjść za 6 tygodni. Druga wersja mówi o tym, że trafił na takiego oficera, który nie przyjmował Żydów. Może obie są prawdziwe, nie wiem. W każdym razie musiał wrócić i znów pracować gdzieś i tak dalej. Nie uśmiechało mu się to bardzo, a na nogach jeszcze miał, to było tuż po, zanim dotarł do Frunze, to najpierw dotarł do tej armii Andersa, jeszcze w tych włachach, w tych łachmanach, opony miał na nogach, mówił, że sobie z opon zrobił buty. I wtedy, żeby w ogóle jakoś wyglądać, bo łachmany z niego już spadały, rozglądał się, co by tu. I pierwsza rzecz, jaką zobaczył, to, że w jakim na ryneczku sprzedaje facet budeczkę. Po 100 wódki sprzedaje i kupują u niego. A w drugim jest ktoś, kto sprzedaje chleb. A w trzecim jest ktoś, kto sprzedaje śledzie. I oni sobie to kroją, robią sobie zakąskę. To on kupił jednego śledzia, jeden chleb, bo na tyle go było stać. Pokroił na malutkie kawałeczki i stanął przy tym kioszku, gdzie była wódeczka i sprzedawał za grychę. Za dobre pieniądze. No i oni rzeczywiście mieli tutaj od razu, mieli gotowe, więc na tym już troszkę zarobił. Buty sobie jakieś tam kupił. No ale to było mało. W końcu wszyscy zorientowali się ci ludzie, że tego musiał wiać. Więc wiał dalej i nagle zatrzymał się przy tak zwanej woszobojce. Woszobojka to był taki samochód, który miał z jednej strony prysznicę, gdzie trzeba się było myć, a z drugiej strony miał taką parownię dla ubrań. Tam się wrzucało ubrania, żeby para zabiła wszy, bo wszy były bardzo powszechne. I tam stali przed tą woszobojką oficerowie, którzy mieli piękne mundury i czyści, nie mieli żadnych wszy. I bali się, że jak wejdą tam, to jeszcze wszy wlezą na ich te, bo potem zniszczą im te mundury, bo w parze wszystko się kotłuje. Co by tutaj? Ojciec powiedział na ochotnika, że on wejdzie do tej woszobójki w swoich łachmanach bardzo chętnie, ale za opłatą. I oni wszyscy, i on w tej woszobojce był 10 razy. Prysznic, woszobojka. To nic takiego. On jeszcze za pieniądze się szczepił, bo tam trzeba się było szczepić przeciw różnym chorobom, a ci oficerowie nie chcieli. On się za nich zaszczepił. Cud, że wyżył.